Pan poseł Paweł Szrot, były w poprzedniej kadencji szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, a teraz poseł Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I zapytam o książkę. Ulubiona książka pana posła.
Tyle książek przeczytałem w życiu i cały czas czytam, jestem w trakcie czytania kilku, że pan redaktor wybaczy, nie jestem w stanie wskazać swojej ulubionej. Na pewno za młodu wielkie wrażenie na mnie zrobił Władca Pierścieni Tolkiena. Potem czytałem szereg innych książek, które obecnie na przykład powtarzam sobie Dzieje Tacyta. No, polityka, ważna lektura, owszem.
Jakiś tak. Cytat z Tacyta?
Nie podejmuję się teraz. Jestem przy wojnie domowej Witeliusza z Otonem i idę dalej.
Kiedyś był taki felieton świętej pamięci Macieja Rybińskiego, cytat z Tacyta, ale zapamiętałem z tego felietonu, czytając go ponad dekadę temu, a może i dwie dekady temu, tylko ten tytuł, który zapadł mi w pamięć, ale to tyle pamiętam, że wtedy Maciej Rybiński powiązał Dzieje Tacyta ze współczesną, ówczesną polityką. Minęły dwie dekady, rok 26 i dalej walczył ze sobą Jarosław Kaczyński z Donaldem Tuskiem. To długa walka, szczególnie, że i Donald Tusk, i Jarosław Kaczyński zdaje się lubią historię. Nawet Donald Tusk zdaje się właśnie najbardziej lubił okres schyłku Republiki Rzymskiej.
Dokładnie i on jest z wykształcenia, powiedzmy sobie szczerze, historykiem.
Magister historii Uniwersytetu Gdańskiego.
Tak.
Wczoraj.
Ja też lubię okres Republiki Rzymskiej. Mój kolega z okręgu, Łukasz Schreiber, nawet napisał o tym okresie książkę o dyktatorze Sulli. Czytałem ją, bardzo dobra książka. Często sobie, jak to koledzy z okręgu, przyjaźnie dyskutujemy o historii Republiki, schyłkowej Republiki Rzymskiej. Jest to okres, z którym powinien się zapoznać każdy polityk, który chce aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym swojego kraju.
A my żyjemy w okresie schyłku Prawa i Sprawiedliwości albo schyłku dominacji.
Pan redaktor słusznie zauważył, mamy do czynienia z 1568 schyłkiem i końcem PiSu. On się powtarza cyklicznie co sezon polityczny i taki sam charakter będzie miał ten schyłek PiSu. Przetrwaliśmy wszystkie poprzednie kryzysy, poradzimy sobie też z tym.
Ale czas leci, jak to się mówi, tempus fugit, panie pośle, żeby do Tacyta przejść, i to jest tak, że każdy kolejny kryzys nie jest sobie równy. Wiele osób mówi, niektórzy na antenie mają odwagę, inni nie mają odwagi, mówią to poza anteną, że jest to najpoważniejszy kryzys w historii Prawa i Sprawiedliwości. To prawda, czy nieprawda?
Bardzo wiele osób ma nadzieję i projektuje swoje marzenia w ten sposób, że widzą najpoważniejszy kryzys w Prawie i Sprawiedliwości. Ja chciałem powiedzieć, że niedoczekanie ich. A ja obserwowałem już wiele kryzysów, przesileń, sporów, dyskusji. Od 20 paru lat pracuję dla PiSu, chociaż członkiem tej partii jestem od niedawna. I moje doświadczenie nauczyło mnie jednego. W momencie kryzysu, w momencie ciężkiej bitwy, trzeba ruszać do boju za sztandarem pana prezesa. Kropka. To jest jedyna nauka, jaką bym wszystkim kolegom przekazał. Za sztandarem króla, czyli sztandarem pana prezesa i dowódców, których pan prezes wyznaczy.
I taka jest powszechna zgoda w Prawie i Sprawiedliwości. Jest ta zgoda, że tym dowódcą, którego wyznaczył prezes Kaczyński, jest Przemysław Czarnek i jest powszechna zgoda w PiS-ie, że trzeba się z tą decyzją pogodzić?
Myślę, że tak. Mam nadzieję, że tak. Konferencja poniedziałkowa wskazuje na to, że tak.
No ale potem, po tym kompromisie i konferencji, chyba trzeba szukać kompromisu do kompromisu, bo jest wiele rozbieżności. Jedna frakcja mówi, stowarzyszenie ma być zawieszone, inna mówi, absolutnie nie ma działać, inni mówią...
Panie redaktorze, jak to po każdym zawieszeniu broni, bądź pokoju trwalszym, trwa jeszcze chwilę mniej lub bardziej intensywna wymiana ognia, po czym gaśnie, więc ja też liczę na to, że ta wymiana ognia też przygaśnie.
To jest nadzieja. Jak pan patrzy na sondaże i na dynamikę, nie jest wam trochę żal, że straciliście dobrą okazję, kryzys w służbie zdrowia, naprawdę te trudne chwile dla rządu, afera Kłodzka, afera senatora Lęca, afera Romana Giertycha. Mógłbym tak z pamięci wymieniać kilkanaście afer w ostatnich dniach, które zostały skutecznie przykryte realną wojną w PiS-ie.
Tak, sondaże i tak są różne. Ja zresztą myślę, że na otrzeźwienie niektórych kolegów na uspokojenie nastrojów wpłynął ten sondaż, który się już pojawił chyba w weekend czy przed weekendem, tak zwany rozłamowy, który już dawał tam jakieś znikome punkty na rzecz wejścia do Sejmu, ewentualnej hipotetycznej wymyślonej partii Mateusza Morawieckiego. To był, cytując panią Schöring-Wielgus, kubeł zimnej głowy na niektóre rozgrzane emocje. Sondaże są różne, powtarzam. Jakbyśmy się przejmowali sondażami, to ani Andrzej Duda, ani Karol Nawrocki nie byłby prezydentem, ani PiS by nie rządził 8 dobrych lat. Tyle się przejmujemy nimi, że potrzeba. Ja zresztą mam swoją teorię co do tej tendencji takiej delikatnej, sondażowej, tej flauty i zastoju.
A jaka jest ta teoria?
Moja teoria jest taka. Ludzie po wyborach czerwcowych, po zwycięstwie Karola Nawrockiego w tych rzekomo skazanych na porażkę wyborach, spodziewali się, że wszystko, co złe w tym w Polsce się zmieni. A niestety nie zmieniło się za dużo. Jeden dobry prezydent został wymieniony na drugiego świetnego prezydenta. Kropka. I ludzie mają prawo być nie tyle rozczarowani, co po prostu zmęczeni. To jest moja teoria.
Zmobilizowali się,
ciągle rządzi fatalny rząd Donalda Tuska, ciągle szkodzi Polsce, ciągle trwa kryzys gospodarczy. Ludzie to widzą i no, można mówić o pewnym zniechęceniu.
A z drugiej strony to jak mają się czuć wyborcy koalicji rządzącej? O tym tekst w tygodniku Polityka Aktualnym, gdzie ten dziennikarz tego tygodnika opisuje, jak bardzo wyborcy z kolei koalicji rządzącej są zniechęceni brakiem działań, przede wszystkim brakiem rozliczeń PiSu, że nikt nie siedzi w więzieniu, ale też innymi elementami, brak, zdaniem polityki, brakiem realizacji lewicowej agendy światopoglądowej i tak dalej.
To właśnie są paradoksy tej koalicji. Niektórzy jej wyborcy są rozczarowani brakiem realizacji lewicowej agendy, inni są przerażeni, że tą lewicową agendę się realizuje. Jest to koalicja pełna sprzeczności i to doprowadzi, również to doprowadzi do jej ostatecznego upadku. Zapowiadam w przyszłym tygodniu ciekawe wydarzenia polityczne. Będzie posiedzenie Sejmu, będzie głosowana wotum nieufności wobec pani minister klimatu i środowiska Henning-Kloski. Wszystko się może zdarzyć tak naprawdę.
To panie pośle, jeszcze do PiSu. W sobotę wydarzenie z cyklu wydarzeń, ale chyba nie zapowiadane wcześniej tak głośno.
Ja o nim wiedziałem od miesięcy tak naprawdę.
Czyli to nie jest nic nowego.
Nie jest nic nowego.
Jarosław Kaczyński z Mateuszem Morawieckim będą przedstawiać zarysy programu gospodarczego PiSu w najbliższą
Jarosław
sobotę w Warszawie.
Jarosław Kaczyński z Przemysławem Czarnkiem ostatnio w moim okręgu w Bydgoszczy prowadził konferencję dotyczącą nauki i na niej zapowiadał również konferencję dotyczącą finansów i gospodarki z udziałem Mateusza Morawieckiego.
To jest ten pokaz jedności. Tam pojawi się pan profesor Czarnek?
Nie mówię w imieniu profesora Czarnka, ale byłoby to zupełnie naturalne. Ja stałem na scenie, kiedy pan prezes apelował do naszych zwolenników o dobrowolne wpłaty, a pan Przemysław Czarnek i pan Mateusz Morawiecki stali pół kroku za nim, razem zjednoczeni w ramach Prawa i Sprawiedliwości.
Patrzymy teraz na Sejm. Rzeczywiście najbliższe, w przyszłym tygodniu, posiedzenie Sejmu. 1 maja wolny, więc to będzie czwartek, środa, może wtorek, środa, czwartek. I dwa weta nieufności dla pani minister Henning-Kloski, dla pani minister Sobierańskiej-Grendy. Któreś się uda?
Ciekawa sytuacja jest przy pani minister Henning-Klosce, bo niejednoznaczne sygnały spłyną od Szymona Hołowni i jego współpracowników z klubu Polska 2050. Chociaż właściwie pan marszałek napisał w takim dramatycznym, bardzo literackim wpisie, że zachowają się odpowiedzialnie i w imię interesów Polski, interesu koalicji. Ja to czytam, że pod kulą ogon i zagłosują tak, jak im każe Donald Tusk. Ja w obu przypadkach będę głosował za wetem nieufności przeciwko obu paniom minister.
To panie pośle, także PSL się cofnął. Jeszcze we wtorek w naszym studio Marek Sawicki mówił, że ma czas, daje sobie czas do piątku. Jeżeli pani minister jakieś czyny wykona, to on ją poprze, a jak nie wykona, to będzie przeciwko. No ale nie doszło do piątku, kiedy wczoraj prezes PSL-u się wycofywał, mówiąc, że popiera pani minister.
Na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, to w ogóle jest ministra szkodników, jest pani minister Zielińska, pan minister Dorożała. I być może będzie tak, że w zamian za poparcie pani minister Henning-Kloski PSL i Kosiniak-Kamysz, wicepremier, otrzyma na tacy głowę wiceministra Mikołaja Doważały i może to zaspokoi jakieś
jego... I to wystarczy, że PSL pokaże, że jest sprawczy, że odwołał ministra, może... wiceministra odpowiedzialnego za leśnictwo i łowiectwo.
Może tak być, zaczekajmy do przyszłego tygodnia. Dymisja ministra Doważały to zawsze będzie jakaś korzyść dla polskich rolników, polskich myśliwych, polskich leśników.
Będzie to pokazywało, że Władysław Kosiniak-Kamysz ma jakąś podmiotowość w tej koalicji?
Potrzeba mu to jak tlenu, jak świeżego powietrza, bo sondaże PSL-u są takie, jakie są. Kosiniak-Kamysz sam w sobie nie jest żadnym ludowcem, tak naprawdę jest wielkomiejskim liberałem, który przypadkiem z genetycznych powodów się znalazł na czele PSL-u i jego polityka to tak naprawdę polityka Donalda Tuska, w którego jest nieprzytomnie zaopatrzony.
Panie pośle, wczoraj jakśmy odnotowali, były urodziny pana premiera. Pan premier nagrał film, na którym była taka kartka z napisem rekonstrukcja, kwiecień 26.
Dla mnie 22 kwietnia to ważniejsza data urodzinowa mojej siostry, jedynej Agata. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Tylko te urodziny wczorajsze święta.
Dobrze, ale politycznie to był sygnał, czy nie sygnał? No bo urodziny pana siostry to rzecz bardzo ważna, ale politycznie może być mniej znacząca niż zapowiedź rekonstrukcji rządu.
Jest taki dowcip o trzech kopertach, którego nie chcę teraz powtarzać, polityczny dowcip, bo jest za długi zapewne dla słuchaczy Radio Wnet. Powiem tylko tyle, że rekonstrukcja to jest stały punkt w programie rządów Donalda Tuska. Pojawia się cyklicznie i tak naprawdę nie prowadzi do żadnej poważnej zmiany politycznej.
Czyli co? Czyli taki straszak? No bo chyba nie przypadkiem taki slajd się znalazł w tym nagraniu, jak kartka z emblematem KPRM-u.
Od dłuższego czasu się mówi na mieście, że na przykład minister Żurek nie dowozi spraw. Może. Może kolejna roszada w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kto wie?
Roman Giertych?
Powiem tak, gdybym był cynicznym graczem politycznym i to powiem, to powiedziałbym tak, świetnie, zróbcie to dla naszej partii, to wspaniała decyzja by była, ale ja czuję jeszcze dużo odpowiedzialności za los ojczyzny, więc nie mogę tak powiedzieć.
No ale może pani Pełczyńska-Dałęcz się pożegna, może to jest wobec niej groźba, że albo będzie rzeczywiście takim bytem całkowicie od Tuska zależnym, a jeżeli nie będzie,
jest,
no to wtedy...
Jest taka teoria, a właściwie nie teoria, co też ploteczka z miasta, że pan premier Donald Tusk nie lubi swoich pań minister. Niektórzy by to nazwali mizoginią może. Pan Pełczyńska-Dałęcz, pani Dziemianowicz, to są pierwsi przeciwnicy tak naprawdę Donalda Tuska wewnątrz rządu. Nie wiem, z czego to wynika. Chciałem mieć nadzieję, że tylko ze sporów koalicyjnych.
Albo może jakieś przesilenie, może Donald Tusk uznaje, że warto pójść na szybsze, wcześniejsze wybory.
Ja nie jestem cynicznym graczem politycznym, ale Donald Tusk jest i myślę, że jest w stanie również sztucznie wywołać przesilenia, przynajmniej wrażenie przesilenia dla własnych korzyści politycznych, dla uzyskania dominacji, dla w dużym stopniu skonsumowanych już przystawek.
Dobrze, ale przesilenie, czyli nowe wybory.
Wszystko jest na stole tak naprawdę, jeśli uzna Donald Tusk, że mu się to opłaca, to może spróbować to zrobić, tylko przypominam, bez nas tego, bez naszych głosów tego nie jest w stanie zrobić.
Panie pośle, to jeszcze jedna, właśnie byłaby wasza zgoda na samo rozwiązanie Sejmu?
Panie redaktorze, to byłaby zbyt poważna deklaracja polityczna, gdybym ja tutaj w tym miejscu wobec pana ją miał składać.
W 2007 roku Platforma zagłosowała za i nie pożałowała.
Myśmy też głosowali za, ale tak naprawdę nie wiem, czy to była w sensie historycznym zła decyzja. Rządzenie wtedy, kontynuowanie rządu mniejszościowego, to było przedsięwzięcie karkołomne.
No dobrze, a na koniec pan marszałek Czarzasty. Wczoraj, przedwczoraj jego urzędnicy, sam pan Marek Siwec musiał biegać po mediach i mówić, że odwołanie czy zmiana fotelu marszałka oznacza koniec koalicji. Gdyby sytuacja marszałka była taka zupełnie pewna, no to raczej albo takich deklaracji by w ogóle nie było, albo byłyby opewne żartem, a tymczasem Marek Siwiec musi całkiem poważnie ze srogą miną grozić, że no ręka podniesiona na marszałka Czarzastego, to kogo ręka się, podniesiona na koalicję.
Kogo się boi towarzysz Czarzasty tak naprawdę? Zdaje się, że jak został, był wybierany, to jedyna posłanka Polski 2050 głosowała przeciwko niemu, więc
teraz może coś się zmieniło, mówi się pan, o wariancie, że...
Pan marszałek towarzysz Czarzasty powinien mieć zimną krew jeszcze i talent zimnej krwi nabyty z czasów walk frakcyjnych PZPR-ze, żeby się przejmować takimi rzeczami.
No tak, ale może ten wariant, że będzie jakaś większość, która go wymieni na marszałka Hołownię z powrotem?
No, to by było już poważne przesilenie. To byłby koniec koalicji, też tak to widzę. Rzadko się zgadzam z towarzyszem Siwcem, ale w tym przypadku konkretnie.
Ale możliwy to jest scenariusz, który rozważacie też, czy to jest takie political fiction?
Powiem swoją obiegową już chyba maksymę, w polityce wszystko jest możliwe. Nawet nieprawdopodobny scenariusz.
No dobrze, to na koniec wróćmy do Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz, już wspominany, mówił, że po tym kompromisie prawdziwym liderem w PiS-ie jest teraz Mateusz Morawiecki.
Wzrusza mnie troska pana premiera Kosiniaka-Kamysza o sytuację wewnętrzną w PiS-ie. Możemy obserwować PSL i szarże pana marszałka Sawickiego przeciwko Kosiniakowi Kamyszowi i wyzłośliwiać się na ten temat. Pan premier Kosiniak-Kamysz nie jest neutralnym, niezależnym komentatorem, tylko jest politykiem, w którego interesie leży pogorszenie sytuacji Prawa i Sprawiedliwości, i tak należy czytać ten komentarz.
Jak rozumiem, próbuje was skłócić.
Nieudolnie, nieskutecznie, naiwnie.
Nie, Mateusz Morawiecki mógłby być następcą Jarosława Kaczyńskiego?
Pan chce, żebym teraz wskazał następcę Jarosława Kaczyńskiego?
To nie, będzie... absolutnie. Czy mógł, czy ma takie to będzie... możliwości? Czy są w ogóle ludzie, którzy mogliby zastąpić tym intelektualnym, politycznym?
Trudno zastąpić na pewno pana prezesa pod względem intelektualnym, politycznym. Znane są jego talenty. To jest postać, moim zdaniem oczywiście, nie wiem, czy pan redaktor, czy wiele osób się ze mną zgodzi, to jest postać epokowa. Ale sam pan prezes ma świadomość, że
często o tym mówi, to od paru ładnych lat.
Dokładnie. Dokładnie, a i tutaj chciałbym kropkę postawić. Proszę ode mnie nie wymagać, że będę narzucał partii następcę pana prezesa. Niech rządzi naszym ugrupowaniem, jak długo tylko będzie mógł.
O czym mówił Paweł Szrot, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Skoro pan poseł stawia kropkę, to ja się tylko do tego dołączę. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Kończymy dwukropkiem. Do widzenia państwu.